Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Dyrektor.
Dzień dobry, witam.
35 lat temu zakładała Pani ośrodek Monar w Gdańsku. To ośrodek leczenia dzieci i młodzieży z uzależnień. Jakich problemów było wtedy najwięcej?
Jak zakładałam, to była taka sytuacja, że dzieciaki, to znaczy może nawet nie dzieciaki, młodzież bym powiedziała wtedy, to była młodzież, która używała bardzo poważnych narkotyków, polskiej heroiny, tego kompotu tak zwanego, który w 76 roku został wynaleziony. I to była młodzież, która była w bardzo złej sytuacji zdrowotnej, fizycznej, bardzo często w konflikcie z prawem. Wtedy były też inne czasy, nie było przymusu przyjeżdżania do ośrodka, ani też nie było tych ośrodków za wiele. Właściwie nasz ten, który powstał wtedy, był pierwszym dla takich małolatów w Polsce. No i tak to się zaczęło.
Jak to było wtedy być terapeutą? Bo to dzisiaj mamy zupełnie inne czasy. No wtedy to jest zupełnie jakby przepaść, to jest 35 lat.
To właśnie aż wstyd,
trudniej
prawda?
Było, myśleć.
To znaczy, wie pan, ja myślę sobie, że nie wiem, czy wtedy myślałam o sobie jako terapeuta. To znaczy, ja z zawodu jestem psychologiem i myślałam o sobie bardziej jako człowieku, który pomaga innym ludziom. Jak się pojawiła taka sytuacja, że zwrócono się do mnie z pytaniem, czy ja mogłabym zająć się młodzieżą, ponieważ ona jest, jak to wtedy się nazywało, niedogrzana, czyli jak gdyby nie, kocha te narkotyki, nie chce się z nich wyleczyć i tak dalej. Czy można byłoby zrobić ośrodek dla takich właśnie osób? Pomyślałam sobie, że to leży w obszarze moich zainteresowań zawodowych. Ja zajmowałam się kliniką dorastania, czyli takich właśnie małolatów i postanowiłam zaryzykować i taki ośrodek stworzyć. Oczywiście tworzenie ośrodka w 83 roku, a właściwie w 82 roku to się zaczęło, bo w 83 ja go tak jak gdyby oficjalnie otworzyłam. To był barak na 3 maja, pusty, zimny, bez ogrzewania, bez wody. Tam teraz już właściwie go chyba nie ma, nawet tego baraku, to było na tyłach więzienia. I ja wtedy raczej nie szukałam terapeutów, w sensie takim, że nie nazywałam ich terapeutami. Ja szukałam ludzi, którzy zechcieliby z tą młodzieżą powalczyć o to, żeby ona te narkotyki zostawiła, mówiąc
krótko. Dużo było chętnych, czy
jeżeli chodzi o kadrę, nie za dużo, ale ja miałam taką dobrą sytuację, że pracowałam na uczelni. W związku z tym miałam dostęp do studentów i mogłam ich namawiać do współpracy. I tak mi się też udało namówić do współpracy właśnie głównie moich studentów.
Rozumiem, że te pierwsze dni były jakby dla wszystkich takim szokiem, przygodą.
Powiem, że przygodą. Nie wiem, czy szokiem, dlatego, że mnie nic nie szokowało. Ja byłam rzeczywiście zdziwiona może, że w ogóle są takie narkotyki, bo niewiele wtedy o nich wiedziałam, chociaż już trochę wiedziałam, bo zanim zaczęłam budować ten ośrodek, to 8 lat pracowałam w poradni i w poradni przychodzili do mnie ludzie uzależnieni. Także to nie była dla mnie totalna nowość. Raczej nowością było to, że to ma być adresowane do takiej młodej grupy ludzi. Wtedy nie mówiło się dzieci, ale mówiło się młodzieży. Ale ja za rok od tego momentu, czyli rok, dwa już się przekonałam, że mam dzieciaki, bo chyba 2 lata od momentu uruchomienia tej placówki przyjechały dzieciaki, które miały 7 lat. I były zawąchane klejem i nikt się nie chciał nimi zająć. Wtedy nie funkcjonowały przepisy te oświatowe. One w ogóle nie było wiadomo, co z tymi dziećmi robić. One wszystkie zostały odsyłane do nas. A tak jak powiedziałam, ponieważ to był pierwszy ośrodek w Polsce, no to do nas. Wszyscy do nas.
Ilu osobom przez te 35 lat udzieliliście pomocy? Spotyka pani podopiecznych, którym udało się pomóc, którzy dzisiaj żyją, są szczęśliwymi ojcami, matkami?
Czy ja mam taki?
Tak.
Proszę pana, gdybym ja takich nie miała, to bym tu nie siedziała u pana i nie brała udziału w tej audycji, bo o czym miałabym opowiadać, gdybym nie wierzyła, że ludzie mogą z tego nałogu wyjść. To znaczy, ja jestem mocno przekonana, że tak może być. W związku z tym myśmy gdzieś, ja może nie powiem, ilu osobom pomogliśmy, tylko powiem tak. Przyszło do naszego ośrodka około 2000 ludzi przez te 35 lat. Z tego około 68-70% jest dzisiaj zdrowe. I to jest po prostu, to są ludzie, którzy mają rodziny, dzieci, stanowiska i dużo rzeczy robią fajnych. My byliśmy taką kolebką, że tak powiem, poszukiwań, jeżeli chodzi o program dla dzieciaków. Powie pan, to nie wystarczy powołać placówkę, budynek znaleźć i powiedzieć, dobra, to się wy wyciągajcie z tego nałogu. To raczej chodzi o pomysł, co takiego trzeba ich nauczyć, co rozwinąć, co pozwolić im odkryć, żeby co umocnić w nich samych, w ich takiej tworzącej się osobowości, żeby oni zdrowi byli. Zdrowie nigdy nie polega na abstynencji. Nigdy nie polega na tym, że trzeba odstawić środek. To jest jakiś warunek, czasami jakaś konsekwencja tego, że ktoś już szuka drogi, ale prawda jest taka, że żeby być zdrowym, trzeba odnaleźć siebie tak naprawdę, czyli trzeba znaleźć swoje wartości, przerobić swoje problemy, rozwiązać trudne sytuację, wtedy rzeczywiście ten narkotyk nie jest taki potrzebny. Dlatego ja się cieszę z tych 70 prawie procentów, co mówią badania, bo to nie jest tak, że ja to mówię tak na zupełnie na niby, że tak powiem, ale to jest udokumentowane. My mamy z tymi ludźmi kontakt. Ja mogę je wymieniać, te osoby, to znaczy nie wymienię, bo to jest kwestia RODO.
No tak, powiem. Ale, pamiętajmy o RODO.
No tak, ale w ogóle my znamy te osoby, one funkcjonują, są i naprawdę to jest ten sukces, który pozwala nam dzisiaj świętować. To jest to, co nam daje siłę, mnie daje siłę. Dla mnie to jest moja życiowa siła, że tak się udało. No i nie nudzi mi się, że tak powiem, w tej pracy. Tak nadal.
Tak kończąc podsumowania, o sukcesach my rozmawialiśmy, powiedziała pani, jakie są te sukcesy, a jakie porażki? Chociaż tutaj trudno mówić o porażkach, bo zapewne porażką jest każdy człowiek, który wrócił do nałogu i o którym później się pani dowiedziała, że no nie żyje na przykład.
To znaczy, to jest dla mnie może nie tyle porażka, bo ja nie
co można było zrobić
tym,
inaczej.
Właśnie, to znaczy nie widzę w tym jakiegoś takiego udziału. Dobrze wiem, jako doświadczony człowiek, że nie wszystkim się udaje i drogi tych ludzi są tak różne, że nie zawsze my, jak ich spotykamy na swojej drodze, to my będziemy mieć wpływ największy. Ja też nie rozpatruję, ja nie mówię, bo ja to, co ja powiedziałam, to nie wiem, czy to sukces to, że tyle osób jest zdrowych, czy to po prostu naturalna kolej rzeczy, że taki mamy program, który ludziom pomaga. Natomiast jeżeli chodzi o takie poczucie niespełnienia, czy takiego, jak gdyby, nie wiem, trudu, który jest, to trudem jest zawsze, są zawsze pieniądze. Trudem jest zawsze są pewne przeszkody formalne, takie, bym powiedziała, bytowe i tak dalej. No i trudem jest szukanie coraz to nowych metod w stosunku do coraz to innej, jak gdyby, kategorii ludzi, która do nas przychodzi. Dzisiejszy człowiek, nasz dzisiejszy klient, małolat, to jest zupełnie kto inny niż małolat sprzed 35 lat.
No właśnie, to jaki jest ten dzisiejszy małolat i jakie uzależnienia jakby no niszczą tego młodego człowieka w dzisiejszych czasach.
No więc dzisiaj, tak jak kiedyś, to był jeden narkotyk, prawda, często taki ukochany, który się brało i tak dalej. Tak dzisiaj młodzi ludzie są tak zwanymi politoksykomanami. To znaczy, oni biorą wszystko, co leży pod ręką. Nie ma tego, to może być coś innego. Dlatego są tacy niezwykle chętni do eksperymentowania z nowymi substancjami, z tymi tak zwanymi dopalaczami. I to nieważne, czy ten dopalacz jest na przykład taki czy inny. Chodzi o to, że on jest psychoaktywny tak samo jak narkotyk. A to oznacza, że jeżeli jest psychoaktywny, no to na psychikę oddziaływuje. To są też często dzieciaki, które no mają jakieś takie, bym powiedziała, taką konstrukcję takich młodych ludzi bez żadnych zainteresowań, bez żadnej przynależności, bez żadnej jakiejś takiej w tej ich takiej osobowości, o tak mogłabym powiedzieć, kształtującej się, właśnie brakuje wartości. Nie wiadomo, do czego się odwołać, nie wiadomo na przykład jak ich przekonać do czegokolwiek. Oni są niechętni do wielu rzeczy, tacy zdemotywowani. Właściwie trudno być atrakcyjnym dla nich pod każdym względem, czy to tego, co mówimy, czy tego, co proponujemy. Dlatego na przykład te lata ostatnie, 5 lat na pewno, to są takie lata, kiedy, wie pan, my naprawdę z całym wysiłkiem szukamy, co w tym programie zmienić, jak go dopasować do tych takich młodych ludzi.
Udaje się to zrobić?
Można powiedzieć,
jak młodego
że się
człowieka
staramy.
Można wyciągnąć ze szponów nałogu dzisiaj, z dopalaczy na przykład, które są straszliwe?
To znaczy, no tak, to można powiedzieć tak, no program zakłada jakąś tam pracę nad tymi dzieciakami. Zauważyliśmy, że trzeba być bardziej konsekwentnym, że bardzo mocno trzeba mieć dla nich określone, konkretne propozycje, że trzeba bardzo intensywnie pracować z rodzinami. Wie pan, luka między tym dzieckiem a rodzinami jest coraz większa, a B bez współpracy z rodzinami tak naprawdę się nie uda, bo on musi wrócić gdzieś. On jest młody, on musi wrócić do domu rodzinnego, więc w ogóle trudno jest te rodziny naprawdę mieć tak naprawdę w terapii cały czas. One, na przykład akurat Gdański Ośrodek jest ośrodkiem ogólnopolskim, to znaczy tak jak każdy inny. My mamy dzieci z całej Polski, więc współpracę z rodzinami trudno. My musimy mieć więcej, powinniśmy mieć więcej możliwości zrobienia tak zwanej alternatywy. My nie mamy stale na to pieniędzy. Ja nie chcę narzekać, bo to nie jest okazja, że tak powiem, do narzekania akurat na pieniądze, ale prawda jest taka, że tu trzeba takiej, może być alternatywnej, silnej działalności, a na to Narodowy Fundusz Zdrowia pieniędzy nie daje. W związku z tym my musimy ich trzymać się, że tak powiem, w warunkach, które mamy. Staramy się, ale to nie jest łatwe. Gdybym miała powiedzieć, co jest najtrudniejsze, to pewnie powiedziałabym, żeby ich przekonać, że warto być człowiekiem zdrowym. To znaczy, to nie jest dzisiaj wartość niebranie. Oni mają często taki pogląd, że narkotyki są częścią ich życia i że to jest taka norma bycia młodym człowiekiem w dzisiejszych czasach. Też nie mają nic innego w zamian, więc często uważają, że to jest ich główny atut młodości, wolności, wyboru i tak dalej.
Możemy sobie pozwolić na wszystko, bo jesteśmy młodzi?
No tak trochę właśnie jak pan powiedział, tak.
A jakby pani jako specjalistka, jaką radę, jaką receptę na to wszystko by miała? Rodzina i szkoła muszą razem ściśle współpracować, żeby dziecko uchronić od tych złych rzeczy, które czyhają na niego na zewnątrz tego domu czy szkoły? Jak do tego podejść tak kompleksowo, według pani?
Żeby dzieci w ogóle nie brały. To pan, nie brały, żeby nie trafiały do mnie.
Żeby
do
tego nie oglądały, nie wiem, pornografii, nie był uzależniony od SMS-ów, od telefonów. Jaki jest złoty środek?
To znaczy, wie pan, nie ma chyba tak zwanego złotego środka, ale na pewno jest tak, że dzieci, które po coś sięgają i chcą przeżywać jakieś silne emocje w wieku dorastania, a to wydaje się zupełnie normalne, robią to wtedy, kiedy nie mają jak gdyby takiej drugiej strony tego swojego życia, czyli bliskości, przynależności, miłości, tego wszystkiego, co naprawdę chroni przed ucieczką w cokolwiek. Jeżeli coś robimy za dużo, na przykład za dużo czegoś słuchamy, za dużo coś mówimy, za dużo czegoś oglądamy lub szukamy coraz to większych wrażeń, to oznacza, że czegoś szukamy, tak mówiąc krótko. I pytanie, co to? W związku z tym rodzina we współpracy ze szkołami, w ogóle my dorośli powinniśmy ze sobą współpracować razem, żeby dzieciom zaproponować taką formę zbycia i w rodzinie, i w szkole, żeby to było bliskie, żeby było pełne uczucia, żeby można było bardziej przytulać. Ja stale mówię to samo przez te 35 lat, więc nic nowego odkrywczego nie powiem, ale wydaje mi się, że to nadal jest czynnik ochronny. Bliskość, przynależność, rodzina, mama, tato, miłość. Czas, miłość. Tak.
Panie dyrektor, dopalacze, narkotyki, alkohol, nikotyna i tak jak już wspomniałem, jak uzależnienia związane z rozwojem i dostępnością internetu, telefonów komórkowych, czyli gry, pornografia, te SMS-y. Które z uzależnień jest najgroźniejsze i ma najgorszy wpływ na dzieci i młodzież? I czy to będą wyzwania, szczególnie te cyberuzależnienia na następne 35 lat działalności ośrodka?
Nie sądzę, żeby to było jakoś można było powiedzieć, które najgorzej. Dlatego, że sam fakt używania, czy to tych właśnie historii związanych z komórką, czy z grami, czy z internetem i tak dalej, świat się nie zmieni. Dostępność do tego wszystkiego będzie duża. Ja myślę sobie, że wszystko może być tak samo groźne, jeżeli tracimy nad tym kontrolę, jeżeli to wpływa na nasze życie w taki sposób, że je dezorganizuje, marnuje i doprowadza do naprawdę ogromnych szkód. Dlatego ja bym nie chciała, żebyśmy mówili o uzależnieniach w taki sposób, to jest to, to jest to, to jest tamto. Uzależnienie to uzależnienie. Fakt uzależnienia oznacza, że człowiek przekroczył granicę, cokolwiek by to nie było. że już nie panuje nad sobą, że zależy od czegoś innego. I to nie ma znaczenia, od czego to będzie tak naprawdę. Pewnie, że można powiedzieć, że jak jest dużo zagrożeń, że jak są komórki, to pewnie od komórek. Jak jest pornografia, to pewnie od pornografii. No to, ale można powiedzieć, że dzieci też wybierają to swoje uzależnienie, jak gdyby coś tam. Może dlatego, że im się nawinęło po prostu, że akurat ktoś im to pokazał. To nie jest tak, że siedzą i myślą, co ja się uzależnię, prawda? Od czego ja teraz będę uzależniony? To jest zawsze kwestia przypadku, kwestia, nie wiem, czasami realizacji swoich życiowych potrzeb, takich na przykład jak bycie w jakiejś grupie, która właśnie to robi, albo bycie z kimś blisko, kto właśnie to kocha, co my chcemy robić. To powoduje, że dzieciaki wybierają to, a nie co innego. Ja nie panikuję, wie pan, ja też nie lubię takiej sensacji wokół tego. Wydaje mi się, że zawsze człowiek dążył do tego, żeby coś, nie wiem, do czegoś, znaczy coś oglądać, czego nie wolno, albo żeby próbować coś, czego nie należy próbować. To, że ktoś próbuje, to, że ktoś szuka, nie jest życiowym błędem. Pytanie jest inne, co my takiego jako ludzie, o co powinniśmy zadbać, żeby to, co spróbował, nie zostało na zawsze jego nałogiem, bo to jest wtedy problem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.